Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Drodzy słuchacze Radia Maryja, rozpoczynamy część drugą rozmów niedokończonych. Dzisiaj, w tę niedzielę, temat pogłębiająca się marginalizacja Polski w Unii Europejskiej. Naszym gościem jest dobrze Państwu znany pan poseł Ludwik Dor z Solidarnej Polski. Serdecznie Pana witamy w studiu Radia Maryja.
Witam Ojca, szczęść Boże dla wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Chciałem tylko przypomnieć, gdyby ktoś nie wiedział, pan Ludwik Dorn już od roku 1976 działał w Komitecie Obrony Robotników. W 1977 współpracował z redakcją podziemnego pisma Głos. W 1980 wstąpił do Solidarności. Po przełomie roku 1989 był członkiem Porozumienia Centrum, a następnie Prawa i Sprawiedliwości. W rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego pełnił funkcję wicepremiera i ministra spraw wewnętrznych i administracji. Od kwietnia do listopada 2007 roku był marszałkiem Sejmu. Obecnie jest posłem na Sejm Solidarnej Polski. Z wykształcenia, też wiemy, jest pan socjologiem, tak, prawda? A zamiłowania jest też poetą i tłumaczem, jak sam pisze pan poseł Ludwik Dor na swoim blogu. Panie pośle, drodzy słuchacze, myślę, że niech piosenka nas też wprowadzi w te rozmowy niedokończone z naszym szanownym, miłym gościem.
Czym to dumać na brukselskim bruku, kiedy rozbrzmiewa tyle fałszywych nut i kiedy wśród fajerwerków huku tak wielu chce zapomnieć słowo Bóg. Europa, kiedy znów przyjęłaś nas pod swój dawno zbudowany dach i odnawiasz swoje mury dziś. Nie zapominaj, gdzie fundament ich. Europo, nie możesz żyć bez Boga. Nie uciekaj dziś od prawdy prostych słów. Zapisz je w sercu i zachowaj w duszy, bo Bóg jest drogą, którą warto iść. Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy, powraca dzisiaj echo poety słów. Bez Boga w sercu i bez Boga w duszy tak trudno będzie znaleźć mocny grunt. Na opoce zbudowany jest twój dom. Europo, rodziną silna bądź. Są wartości, których trzeba strzec, by idąc do przodu wiedzieć skąd i gdzie. Europo, nie możesz żyć bez Boga. Nie uciekaj dziś od prawdy prostych słów. Zapisz je w sercu i zachowaj w duszy, bo Bóg jest drogą, którą warto iść. Europo, nie możesz żyć bez Boga, tak jak prosił kiedyś Ojciec Święty nasz. My twoje dzieci powtarzamy dzisiaj,
Chrystusowi drzwi. Europo, nie możesz żyć bez Boga. Nie uciekaj dziś od prawdy prostych słów. Zapisz je w sercu i zachowaj w duszy, bo Bóg jest drogą, którą warto iść. Europo, nie możesz żyć bez Boga, tak jak prosił kiedyś Ojciec Święty nasz. My Twoje dzieci powtarzamy dzisiaj, nie lękajcie się, otwórzcie Chrystusowi drzwi. Nie lękajcie się, otwórzcie Chrystusowi drzwi.
Drodzy słuchacze, dzisiaj do dyspozycji słuchaczy, całej rodziny słuchaczy Radia Maryja jest pan poseł Ludwik Dorn, który zasadniczo chce i pragnie pogłębić dwa tematy, ale też z udziałem państwa. Pierwszym tematem to jakie są, i to właśnie mogę ja też tu sprowokować może na samym początku pana posła, gdyby uczynił jako prośba pewną syntezę tego, co już w części telewizyjnej była mowa, a mianowicie jakie są fakty potwierdzające pogłębiającą się marginalizację Polski w Unii Europejskiej, i ten drugi temat tak szalenie ważny, do którego osobiście pan poseł jest bardzo przekonany, mianowicie jakie płyną zagrożenia dla Polski z racji pakietu energetyczno-klimatycznego. Oddaję panu głos, panie pośle.
Dziękuję. Dziękuję ojcu, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja, szczęść Boże. Ja chcę powiedzieć o faktach, które świadczą o postępującej pod rządami pana premiera Tuska, podczas działań pana ministra Radosława Sikorskiego, marginalizacji Polski w Unii Europejskiej, ale jednocześnie chcę powiedzieć, że to nie jest tak, że tak być musi, że Polska musi być marginalizowana. Gdyby było przywództwo państwowe energiczne, dynamiczne, zręczne, umiejące i grać, i zawierać sojusze, i czasami mówić twardo nie, to nie musielibyśmy być spychani na margines. Natomiast jakie są fakty? No, przede wszystkim chodzi o dwie czy trzy sprawy. Polska, inaczej niż Wielka Brytania, ale także inaczej niż Republika Czeska, podpisała tak zwany pakiet fiskalny. Sam w sobie ten pakiet fiskalny nie tworzy nic nowego poza mechanizmem politycznym, bo on sumuje to, co działo się w ciągu ostatniego roku. Natomiast mechanizm polityczny, który się ujawnił i który Polska zaakceptowała, jest następujący. Unia Europejska przestaje mieć charakter wspólnotowy, przestaje być wspólnotą równych co do suwerenności czy podmiotowości, choć różnych co do siły. To jest naturalne. Niektórzy są silniejsi, niektórzy są słabsi. Natomiast staje się Europą, która rządzona jest dzięki telefonom między Berlinem a Paryżem, że tam jest centrum władzy, a inni muszą się dostosowywać, i to centrum władzy w ciągu ostatnich miesięcy obaliło dwa rządy w Grecji i we Włoszech, zapowiada utratę suwerenności budżetowej przez kraje Unii Europejskiej, możliwość wprowadzania komisarza. zapowiada coś, co jest dla nas niesłychanie istotne i groźne, to znaczy harmonizację podatków, podatki europejskie, czyli zlikwidowanie dla naszej gospodarki pewnych przewag konkurencyjnych. No i co na to obecne przywództwo państwowe, pan premier Tusk, pan prezydent Bronisław Komorowski, minister Sikorski. Oni z różnych powodów, ja nie chcę tutaj snuć spekulacji, niektóre z nich mogłyby być krzywdzące, postanowili basować silniejszym w oczekiwaniu na to, że Polska coś za to dostanie. No, okazuje się, że nie dostała nic, natomiast mniejsze kraje, zwłaszcza naszego regionu, są obecnie szalenie w stosunku do nas nieufne, bo no, czują się przez najsilniejszy kraj regionu Polskę porzucone. Innymi słowy, ja już nie chcę się silić na dowcipy. Pan premier Tusk wprowadził to porównanie, że można obecnie być albo przy stole konsumując posiłek, albo być na liście zakąsek, a sam odegrał rolę usłużnego kelnera, który wnosi inne kraje naszego regionu na stół, natomiast potem zostaje poproszony, by stał w kącie i oczekiwał na polecenia. To wszystko niestety będzie miało przełożenie, będzie się odbijało i na stanie polskiej gospodarki, i na budżetach domowych polskich rodzin, bo obecnie bardzo wiele zależy od decyzji podejmowanych w Unii Europejskiej, od polityki europejskiej. Jest tak, że traktat z Lizbony, który był i jest słusznie krytykowany, zawierał pewne mechanizmy, które ujawniły się dopiero podczas kryzysu finansowo-gospodarczego. Te mechanizmy to możliwość oddania Europy we władanie najsilniejszym, utrata tego wspólnotowego charakteru, no a Polska niestety do krajów jest dużym krajem europejskim, krajem na dorobku, ale obecnie do tych najsilniejszych krajów nie należy. Straciła zaufanie swoich potencjalnych sojuszników, bo odwróciła się do nich plecami. Przyjęła taką rolę usłużną wobec najsilniejszych i no, jest traktowana właśnie jako element tej obsługowy, a nie podmiotowy. Tyle jeśli chodzi o kwestię marginalizacji, przy czym ja uważam, że można to zmienić. Natomiast proszę Państwa, jeśli chodzi o pakiet klimatyczno-energetyczny, to jest zagrożenie już od 1 stycznia 2013 roku. Otóż od tej daty zaczną rosnąć ceny energii i ciepła dla państwa gospodarstw domowych. I to nie dlatego, że zmieni się sytuacja na rynkach. Dlatego, że firmy będą musiały wykupywać pozwolenie na emisję dwutlenku węgla, a to będzie kosztowało. W związku od 1 stycznia przyszłego roku zaczniemy tracić miejsca pracy, bo część zakładów pracy będzie się przenosić na Ukrainę, na Białoruś, tam gdzie ta polityka nie obowiązuje, a jest to polityka oparta na niesłychanie słabych, zgoła żadnych przesłankach naukowych, bo nie ma żadnego dowodu na to, że po pierwsze globalne ocieplenie inne niż normalny cykl klimatyczny istnieje, a po drugie, że człowiek poprzez emisję dwutlenku węgla do niego się w jakikolwiek sposób przyczynia, a jest to polityka narzucona, niektórzy twierdzą, że z powodów związanych z interesami gospodarczymi w Unii Europejskiej, No to jest tak, że likwiduje się w ten sposób pewne przewagi konkurencyjne związane z niższymi kosztami pracy, niższymi podatkami wobec na przykład Francji czy Niemiec. Chodzi między innymi też o to, by nakładając potworne brzemię na gospodarkę polską, no, spowodować spadek naszej konkurencyjności na rynkach unijnych. Jest taka hipoteza. W związku z tym w Solidarnej Polsce wpadliśmy na pomysł, by zbierać podpisy pod Europejską Inicjatywą Obywatelską, czyli pod wnioskiem do Komisji Europejskiej, by do 2020 roku zawiesić stosowanie pakietu klimatyczno-energetycznego. Będziemy musieli zebrać co najmniej 1 000 000 podpisów w co najmniej 7 krajach Unii Europejskiej. Właśnie jutro jadę do Strasburga rozmawiać tam z partnerami politycznymi z Solidarnej Polski, czyli partiami z Wielkiej Brytanii, Włoch. Będę rozmawiał z partiami czeskimi. Ten pomysł wsparł Związek Zawodowy Solidarność, który będzie rozmawiał ze swoimi partnerami związkowymi, między innymi w Bułgarii i Rumunii. Po prostu chcemy pokazać w Unii Europejskiej, że potężna część Europy, zarówno z naszego regionu, jak i ze starej Unii, nie zgadza się z tym szaleństwem, jakim jest pakiet klimatyczno-energetyczny, czyli twierdzenie, że istnieje globalne ocieplenie spowodowane przez człowieka i że w związku z tym tym, co należy zrobić, jest raptowne ograniczenie emisji dwutlenku węgla, który na Ziemi zawsze i przyroda wydzielała.
Panie pośle, jeszcze wracając do tego pierwszego tematu, ja, jeżeli mogę, zanim zacznę odbierać telefony naszych słuchaczy, zapytać o taką rzecz. Kiedy mówimy o marginalizacji Polski w Unii Europejskiej, pytanie rodzi się, czy w takim razie zagrożona jest też suwerenność Polski?
Znaczy, suwerenność na mocy kolejnych traktatów, najpierw akcesyjnego, została ona ograniczona. Jeszcze bardziej, no chyba ponad rozsądną granicę, została ona ograniczona w traktacie lizbońskim. Natomiast owszem, suwerenność nie tylko Polski, ale innych krajów, czy można powiedzieć ich podmiotowość, to, że ich byt, ich wewnętrzne decyzje zostają im zabrane. Tak, w tym sensie, w tym zupełnie podstawowym, suwerenność może być, już jest zagrożona w innych krajach i może być zagrożona w Polsce. No, na czym to zagrożenie polega? Tu nie trzeba snuć spekulacji, prawda? Tu można odwołać się do twardych faktów. W zeszłym roku premier Grecji chciał się odwołać do referendum, czy naród zaakceptuje pewną umowę z instytucjami Unii Europejskiej dotyczącą wyjścia z kryzysu. Zapowiedział odwołanie się do referendum i po 48 godzinach przestał być premierem, ponieważ tak zwana grupa frankfurcka, czyli no, szefowie państw rządów Francji, Niemiec plus komisja, szef Komisji Europejskiej, szef Europejskiego Banku Centralnego i szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego, zadecydowały, że Grecja, że ten premier, ponieważ chce się odwołać do woli narodu, a wola narodu jest istotą suwerenności, czy ona się może wyrażać i decydować, czy też nie. Że ten premier jest nieodpowiedni. Podobnie zmieniono premiera w mniej dramatycznych okolicznościach, ale też w ramach tego samego mechanizmu zmieniono premiera Włoch. Otóż istota rzeczy tutaj polega na tym, czy to naród w formie swobodnej podejmuje decyzję o sobie, także decyzję o tym, kto będzie rządził, czy kryterium rozstrzygającym jest to, czy premier, prezydent, konkretna decyzja polityczna uzyskuje akceptację pewnego nieformalnego, pozatraktatowego centrum w Unii Europejskiej. Innymi słowy, zawsze traktaty międzynarodowe w powołaniu organizacji międzynarodowej pomniejszają zakres suwerenności. No ale i o to można się spierać. Czy za dużo, czy nie, czy może jeszcze byłoby celowe, żeby ten zakres jeszcze zawęzić, bo będą z tego korzyści. Natomiast nie ma takiej dyskusji wtedy, kiedy chodzi o istocie, o suwerenności. Czyli czy naród, czy wola narodu wyrażana w sposób demokratyczny ma zupełnie pierwszoplanowe znaczenie. Czy jest tak, że naród wyrażając swoją wolę, oczywiście w ramach rozsądku musi brać pod uwagę czynniki zewnętrzne. Suwerenność nie polega na nieodpowiedzialności. Prawda? Na tym nie liczymy się z tymi, nie liczymy się z tamtymi, z niczym się nie liczymy. Nie, no trzeba patrzeć na kontekst, w jakim się działa. Ale decyzje podejmuje się suwerennie. W tym sensie jest w procesie politycznym jest zagrożenie. No bo czy kierownictwo danego państwa, jego decyzje uzyskują akceptację z zewnątrz? Jeżeli uzyskują, to kierownictwo nadal trwa. Czy tę akceptację z zewnątrz tracą? A efektem tego jest zmiana kierownictwa danego państwa, nie licząc się z wolą narodu.
No właśnie, w ciągu ostatniego roku, czy licząc od lutego ubiegłego roku, przedterminowo zmieniały się rządy w 7 krajach, przy czym w ostatnich 5 miesiącach aż w 5 z nich. Ostatnio upadał średnio jeden rząd na miesiąc. I chyba to jest najbardziej przyjmujące, że wszystkie te przetasowania polityczne zdają się nie mieć wpływu na sam kryzys, a wszelkie pakiety ratunkowe, oszczędnościowe wręcz zdają się pogarszać tę sytuację.
Ja nie wiem, czy one ją pogarszają, czy nie, znaczy być może pogarszają, ja jestem ostrożny. Wszystko wygląda na to, że nie pomagają. Że jest to taka działalność trochę jałowa. Ja powiem tak, ale to jest moje przekonanie. W moim najgłębszym przekonaniu strefy euro w obecnym kształcie uratować się nie da. I każde działanie, które ma na celu coś niemożliwego, bądź niesłychanie kosztownego, musi zawieść. Strefa euro była pewnym projektem niegospodarczym, nie opartym na zdrowych podstawach gospodarczych, tylko polityczno-ideologicznym. Z tym się potem związały różne interesy i bez głębokiej reformy i zmiany zakresu strefy euro będziemy musieli brnąć w coś, co nie przynosi spodziewanego efektu, a jest niesłychanie groźne, no bo jednym z projektów w ramach tej strefy euro, a później całej Unii Europejskiej, jest wprowadzanie przez Unię komisarzy do spraw budżetu, że jeżeli jakiś kraj ma trudności, no to a chce pomocy, to odbiera mu się suwerenność finansową, jeden z najistotniejszych aspektów suwerenności, i przesyła komisarza budżetowego. No już nad budżetem na przykład Irlandii debatuje Komisja Finansów Publicznych niemieckiego Bundestagu. Prawda? To jest już takie na razie rozmydlanie tego aspektu finansowego suwerenności, niesłychanie istotnego. A no zawsze staje pytanie, a dlaczego nie stworzyć kontrolowanego mechanizmu wychodzenia poszczególnych krajów ze strefy euro. Tak, aby mogły one na przykład ogłosić bankructwo. Islandia ogłosiła bankructwo. teraz znajduje się na ścieżce wyjścia z kryzysu gospodarczego. Parę lat temu Argentyna ogłosiła bankructwo, bo rzeczywiście tam było potężne zawirowania związane z powiązaniem peso, ze sztywnym powiązaniem peso z dolarem amerykańskim, czyli taką miękką formą, nazwijmy to euro. No bo to chodzi o to, o zrezygnowanie z własnej polityki kursowej. Po trzech latach okazało się, że jest to jeden z najszybciej rozwijających się gospodarczo krajów świata, ze wzrostem gospodarczym już w okresie kryzysów tego amerykańsko-europejskiego rzędu 7-8-9% rocznie. Innymi słowy, jeżeli narodom pozostawia się odpowiedzialność za ich losy i znalezienie wyjścia z sytuacji, zamiast szukać na nich komisarzy, to narody dają sobie radę.
Panie pośle, przy tej całej walce o to, by wstąpić do Unii Europejskiej, a wiemy, że w Polsce była ogromnie ożywiona dyskusja, oczywiście zwolennicy, euroentuzjaści mówili, że będziemy partnerami dla wszystkich krajów. Widzimy po kilku latach funkcjonowania Unii Europejskiej, zamiast właściwie bycia zintegrowanym, zamiast być wspólnotą spójną z innymi, widzimy, że ta Europa jest Europą wielu prędkości i nie wiadomo, w której lidze jest tak naprawdę ojczyzna. Chciałbym też może taki sprowokować pana posła do nakreślenia jakiś dróg wyjścia, czy rzeczywiście Polska, to co widzimy, co obserwujemy, przy całej polityce też i zagranicznej. Czy zdaniem pana są bardzo konkretne, możliwe rozwiązania, żeby jednak tę marginalizację Polski w Unii Europejskiej zatrzymać, cofnąć?
Ja uważam, że to jest możliwe. I tylko to wymaga energicznego przywództwa narodowego, także rozumnego, myślącego chłodno, ale przejętego takim namiętnym oddaniem dla sprawy suwerenności i podmiotowości narodu. Bo widać, że nawet jeżeli pod wpływem nie złej woli, tylko błędu obecne kierownictwo państwa, pan premier, pan minister Sikorski, pan prezydent Komorowski przyjęli taką linię dostosowania się do silnych, odwrócenia się od sojuszników w nadziei, że nastąpi pewna polityczna wypłata, pewna nagroda, no to w kategoriach państwowych czy narodowych ona nie nastąpiła. Czy nastąpi w wymiarze karier indywidualnych, to tego nie wiem. W związku z tym trzeba inaczej i ja widzę tutaj następujące elementy. Po pierwsze, musimy bronić Unii Europejskiej, kiedyś w Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, obecnie Unii Europejskiej, pierwotnego sensu tego projektu. A jaki był pierwotny sens tego projektu? No i można powiedzieć, to chrześcijaństwo, a przede wszystkim katolicyzm dało Unię Europejską Europie, bo Adenauer, de Gasperi czy de Gaulle to byli głęboko pobożni katolicy, przy czym inspirowani także jeżeli chodzi o myśl polityczną. Korzenie Unii Europejskiej w pierwszej połowie XX wieku są głęboko chrześcijańskie. To miała być strefa pokoju, współbezpieczeństwa i chętnej, życzliwej współpracy wolnych, suwerennych narodów. Czyli narody współpracują, dlatego by utrzymać między sobą pokój, by zapewnić sobie we współpracy bezpieczeństwo i by razem rozwijać się w tej sferze gospodarczo. I konieczny jest powrót do korzeni, a to oznacza także, że musimy bronić Unię Europejską przed uroszczeniami strefy euro. bo Europejska Wspólnota Gospodarcza, te pierwociny Unii Europejskiej, ten pierwotny zamysł był oparty na głębokim przemyśleniu złych doświadczeń w Europie. Z Europy wyszły dwie wojny światowe. Dość tego. Tworzymy w Europie strefę pokoju, bezpieczeństwa i współpracy między wolnymi narodami, z których żaden nie dąży do przewagi nad drugim, żaden nie uciska drugiego. No a w tej chwili Unia Europejska jest zakładnikiem strefy euro, która to strefa euro jest, zaczęła się jako projekt ideologiczno-polityczny, a kończy się jako strefa dyktatu dwóch państw z przewagą jednego. Francji i Niemiec z przewagą Niemiec. Czyli musimy bronić Unię Europejską przed euro. I następny element, powiązany z pierwszym, nie możemy bronić tej formy Unii Europejskiej, jaką nadał jej traktat z Lizbony. Musimy starać się wykorzystać ten kryzys do powrotu do korzeni. I element niesłychanie ważny, nie możemy tego robić sami. Polityka bycia klientem Niemiec, takim totumfackim na usługi, skończyła się niedobrze. Nie chodzi o to, by wchodzić w jakiś strukturalny konflikt z Niemcami. Racją stanu jest ułożenie sobie jakichś roboczych, najlepiej dobrych, czyli więcej niż dobrych stosunków z Niemcami, dlatego że niezależnie od tego, jak się przewiduje przyszłość, one wyjdą z tego kryzysu relatywnie silniejsze. No to po co Polsce konflikt z silniejszym dla samego konfliktu? Ale ponieważ nie należy się też silniejszemu wysługiwać, konieczni nam są sojusznicy, a naszymi naturalnymi sojusznikami są kraje naszego regionu. Jest Grupa Wyszehradzka, Bułgaria, Rumunia, są kraje bałtyckie. Innymi słowy, pan poseł Krzysztof Szczerski nazywa to ideą policentryczności Unii Europejskiej, że temu najsilniejszemu centrum, które się tworzy między Berlinem a Paryżem, obok tego powinny być takie regionalne centra. Ja podzielam tę ideę i sam mówię o pewnej polityce budowania obręczy. To się odwołuje do pewnego konceptu, którzy historycy i teoretycy struktur imperialnych omawiali. Mianowicie każde imperium przypomina koło, w którym jest centrum, jest oś, są szprychy, a nie ma obręczy. Prawda? Rzecz polega na tym, że kraje z obrzeży, kraje z peryferii geograficznych komunikują się między sobą za pośrednictwem centrum, co tylko wzmacnia jego znaczenie, jego władzę, a nie komunikują się ze sobą bezpośrednio. Innymi słowy, trzeba budować nie w wojnie, nie w konflikcie przeciwko temu centrum niemiecko-francuskiemu, ale dla budowania naturalnej równowagi różnego rodzaju obręcze. Prawda? Żeby tworzyć układ o wiele bardziej zrównoważony niż jest obecnie. To jest moim zdaniem możliwe, połączenie idei policentryczności Unii z ideą tworzenia takich obręczy. Nie zlikwidowałoby niesłychanie silnej pozycji Niemiec i Francji i nie o to chodzi, bo to są duże, silne narody, no to niech one też pracują dla Unii Europejskiej i coś z tego mają, ale zniwelowałoby czy ograniczyło tę perspektywę, że będziemy mieli do czynienia z dyktatem wewnątrz Unii Europejskiej. I w moim najgłębszym przekonaniu to jest to, co trzeba w tej polityce europejskiej robić, a czego niestety się nie robi.
Panie pośle, bardzo tak naocznie też ja, patrząc na świat polityki, mam wrażenie, jeżeli nie mówię prawdy, to niech pan poseł mnie skoryguje, ale myślę, że na początku funkcjonowania tej Unii Europejskiej centrum jednak było w Brukseli. W tej chwili, w właśnie tak jak im mass media pokazują. Wydaje się, że jednak to centrum to jest między Paryżem a Berlinem. Dziś jakby na boku ta Bruksela została z tym Barroso aktualnym, jednak jakby te dwie postaci zastępowały te wszystkie nawet struktury.
Proszę ojca, rozumuję i ojciec prawidłowo, znaczy ma ojciec prawidłowy ogląd, trafny. No, skąd się brała siła Komisji Europejskiej? Stąd, że inaczej, jeśli chodzi o skład narodowy, przed kryzysem i przed traktatem lizbońskim, bo dwie rzeczy spowodowały ten dyktat. Nałożenie się możliwości, jakie daje traktat lizboński z zmianą układu sił poprzez kryzys finansowy. Bo co się stało, proszę ojca, poczynając od 2008 roku, kiedy wybuchł kryzys, on wybuchł za wielką wodą w Ameryce, ale przeniósł się do Europy. Zmienił się skład najsilniejszy tej. Nie ma już wielkiej piątki czy wielkiej szóstki, prawda? Bo była wielka piątka, najsilniejsze państwa, najliczniejsze, najsilniejsze państwa w Unii Europejskiej, czyli Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania. Aspiracją Polski za rządów PiS-u było zmieńmy wielką piątkę w wielką szóstkę, prawda? Otóż, kiedy mamy pięć państw, z których niektóre, które wszystkie są silne, ale niektóre są słabsze, niektóre silniejsze, to dla takiej instytucji jak Komisja Europejska, która reguluje trochę stosunki między nimi, jest pewne miejsce. Co się stało od 2008 roku? Hiszpania wypadła, bo jej znaczenie zostało podcięte przez kryzys. Włochy wypadły, bo znaczenie Włoch też są następne w kolejce, prawda? Są zagrożone też bankructwem. Wielka Brytania zawsze trzymała się z boku, a teraz jeszcze bardziej się dystansuje. Jacy aktorzy zostali? Ano, Polska przestała aspirować do jednego z tych roli najsilniejszych krajów. Prowadziła tę politykę moim zdaniem błędną i szkodliwą i zostały dwa kraje. Jak jest pięciu silnych, to jest miejsce dla takiej instytucji jak Komisja Europejska, prawda? Bo ci silni, każdy z nich zawierają różne koalicje, odwołują się do krajów spoza tej piątki, tworzą różne koalicje. Akurat pan przewodniczący Barroso to rozumiał, bo jest z narodu niewielkiego, jest Portugalczykiem, prawda? Czyli jest miejsce dla interesu, dla reprezentacji jakiegoś interesu całościowego, który czasami wchodzi w dość poważny konflikt z interesami tych różnych najsilniejszych, nie wszystkich naraz, prawda? A jak mamy tylko dwóch silnych, to nie ma miejsca, no bo oni w dodatku są porozumiewają się bezpośrednio między sobą, nie? Nie można rozgrywać jednego przeciw drugiemu. Oczywiście oni tam się kłócą i tak dalej, są różnice zdań, ale miejsca dla takiej instytucji jak Komisja Europejska, odgrywającej rolę podmiotową w układzie, kiedy z pięciu zmieniamy się, z pięciu graczy mamy tylko dwóch, bo pozostała trójka wypada z gry, to nie ma. Także ojciec tutaj zauważył trafnie tę zmianę sytuacji, a moim zdaniem właśnie zmiana kompozycji tych najsilniejszych aktorów w Unii Europejskiej to jest główna przyczyna.
Panie pośle, ja przypomnę już teraz naszym słuchaczom numery do naszego studia w Toruniu. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie bezpłatne. Połączenia 536 600 100 i drugi numer w naszej rodzinie. 536 600 200 dla naszych rodaków spoza granic Polski. 48 56 655 23 33 i drugi numer 48 56 655 23 66. Oczywiście nasi rodacy z Kanady, Stanów Zjednoczonych, jeszcze kierunkowy 0 11 48. Za chwilę będę już odbierał telefony, ale jeszcze, żeby wrócić też do, myślę, do tego, co wydaje mi się powinno być też jakby taką istotą naszych rozmów niedokończonych dzisiaj, a mianowicie, żeby nie tyle mówić o innych, tyle, ale mówić o nas. My byśmy byli też bardziej świadomi tego, co się w naszej ojczyźnie dzieje. Każdy z nas jest jakoś odpowiedzialny za to wspólne dobro, jakim jest ojczyzna. Panie pośle, pan profesor Andrzej Zybertowicz w tych dniach gdzieś napisał, że mamy państwo bez narodu, gdyż elity władające obecnie kluczowymi ogniwami władzy nie są de facto kontrolowane przez zintegrowaną kulturowo i organizacyjnie wspólnotę polityczną. I dochodzi oczywiście też do konkluzji, dlaczego się tak dzieje, ponieważ w Polsce nie ma dojrzałej wspólnoty narodowej. Jest to może trochę surowa ocena, ale tak pan profesor Andrzej Zybertowicz dochodzi do takiej konkluzji. I mówi, Polska staje w obliczu nowych wyzwań dla swojej suwerenności w kontekście chociażby tych zagrożeń, które one wpływają na tę marginalizację naszej ojczyzny. Naród z przetrąconym kręgosłupem nazywa tak tę sytuację, którego połowa odwróciła się od spraw publicznych. I panie pośle, właśnie też i tacy goście jak pan, takie rozmowy temu mają służyć, żebyśmy nie byli narodem przetrąconym, bo jest ten naród przetrącony, którego obywatele, którego członkowie nie chcą poczuć tej odpowiedzialności, a każdy z nas jest odpowiedzialny. Ale jakby pan, panie pośle, skomentował te określenia pana profesora?
Więc ja się po części, bardzo dużej części z panem profesorem Zybertowiczem zgadzam. Sam używam nieco innych określeń o dwóch koncepcjach polskości. I my, Polacy, rzeczywiście jesteśmy pod tym względem mocno podzieleni. Pierwsza koncepcja polskości, która w sensie politycznym znajduje wyraz w obecnej grupie rządzącej. Ja to nazywam polskością lokalno-tubylczą, bo ja nikomu, także z ludzi, którzy mają inne poglądy na temat polityków, polityki, no bez jakiegoś mocnego dowodu nie odmawiam patriotyzmu, poczucia przynależności narodowej. Tylko tam się ono nieco inaczej materializuje. Przecież są wierni sympatycy i członkowie Platformy Obywatelskiej, którzy pewnie jak zagrają Mazurka Dąbrowskiego, to stają na baczność i czują takie ciepło w sercu. To przecież ja tego w żaden sposób nie odmawiam. Tylko to jest takie poczucie, że polskość to taka wspólnota obyczaju, kultury, sentymentu, trochę folkloru, a nie jest to wspólnota polityczna. W tym sensie, że naród nie tylko jest wspólnotą języka, pamięci, historii, odczuć, owszem jest, ale to w tym tkwi, czy to jest zanurzone we wspólnocie politycznej, że pamięć zobowiązuje, historia zobowiązuje, że jesteśmy wspólnym, zintegrowanym bytem, który istnieje obok innych narodów. Innymi słowy, jest Polska, ja to nazywam polskość narodowa, gdzie sądzi się, że tak, naród polski jest wspólnotą polityczną i polskość lokalna, lokalno tubylcza, gdzie chodzi o wspólnotę folkloru, obyczaju, języka, wszystko byle nie wspólnotę polityczną, wobec której ma się zobowiązania. Prawda? My, członkowie wspólnoty, mamy wobec narodu zobowiązania. I można za te zobowiązania rozliczać. Taki podział rzeczywiście istnieje. Tylko jak z tego wyjść? Otóż moim zdaniem po pierwsze, Polska narodowa, no ta, której członkiem się czuję, która uważa, że naród to także wspólnota polityczna, powinna na spokojnie przyjąć ten podział i zastanowić się, no dobrze, ale nasi sąsiedzi, nasi rodacy z Polski lokalno-tubylczej to dla nas kto? Wrogowie czy współrodacy? Jeżeli wrogowie, no to jakby nie ma rozmowy. Ja jestem najbardziej zaciekłym przeciwnikiem traktowania znacznej części moich rodaków, których wybory polityczne, ideowe mi się bardzo głęboko nie podobają, jako wrogów. Otóż jeżeli to są współrodacy, to co należy zrobić? Należy ich wciągnąć do narodu jako wspólnoty politycznej. Innymi słowy, ja uważam, że tę polskość lokalno-tubylczą, ta obecna Polska Narodowa, powinna mieć takie poczucie powołania, misji, zadania, takie jakie wobec w ostatniej ćwierci XIX wieku wobec polskich chłopów, polskich włościan miała endecja i rodzący się ruch ludowy. Przecież to, co znamy z lektury, no, z obraz 1863 roku, z tej dramatycznego opowiadania Stefana Żeromskiego, rozdziobiał nas kruki wrony, o chłopie polskim, który obdzierał umierającego powstańca styczniowego. To nie był żaden wymysł. Po paru dziesięciu latach ciężkiej pracy, rodzącego się ruchu narodowego i ludowego, chłop polski stał się podstawą jakby patriotycznej Polski, tą podstawą, która na przykład w 1920 roku obroniła Polskę, no bo to żołnierz chłopski bronił Polski przed komunizmem, a po 1944 roku to na polskim chłopie spoczywał ciężar tej partyzantki antykomunistycznej. Otóż ja myślę, że wobec naszych rodaków z Polski lokalno-tubylczej, odrzucającej to, że naród jest wspólnotą polityczną, my powinniśmy zachowywać się tak, jak wobec uwłaszczonego przez cara polskiego włościanina, polskiego chłopa w XIX wieku zachowywał się rodzący się ruch narodowy. Innymi słowy, mamy zadanie przyciągnięcia ich do naszej polskiej wspólnoty politycznej. Czyli pewnego rodzaju misja edukacyjna, wychowawcza, pewna otwartość. Tak to widzę.
Tak, panie pośle, to już odbieramy telefony. Radio Maria, prosimy bardzo. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mój imię Sławek, dzwonię z Warszawy. Pozdrawiam pana posła, pozdrawiam ojca prowadzącego i wszystkich słuchaczy. Ja tak słucham tej audycji i mowa tu jest o suwerenności Polski czy innych państw, o tworzeniu Unii Europejskiej, czy państw takich, no przynajmniej ojczyzn. Ale chyba, żeby to było możliwe, to państwa te, które mają wejść do tej Unii, powinny mieć jakąś suwerenność finansową. Tak mi się wydaje. A w tej chwili jest tak, że każde z tych państw jest potwornie zadłużone. Wobec banków prywatnych, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i tak dalej. Bo wydaje mi się, że problem jest taki, że system finansowy jest tak pomyślany, żeby spłata długów nie była możliwa. Chciałbym polecić słuchaczom czytanie artykułów z takiego czasopisma Michael, gdzie ten problem jest bardzo dobrze wyjaśniony. I niezależnie od tego, jaka opcja w Polsce będzie rządzić, jeżeli, czy w innych krajach, jeżeli nie zreformujemy systemu finansowego w ten sposób, żeby oddłużyć zadłużone kraje i żeby kontrola finansowa była w gestii banków narodowych, no to tu nic wielkiego się nie dokona, bo ciągle będziemy się kręcić wokół kryzysu, który jest właśnie spowodowany tak ułożonym systemem finansowym, że no, kolejne kraje wpadają w spirale zadłużeń. Nie jest możliwa spłata długów wobec tych, którzy pożyczają. Dziękuję, to tyle chciałem.
Dziękujemy. Prosimy pana posła. Komentarz?
Panie Sławku, po części ja bym się zgodził, bo w ciągu ostatnich 20 lat pojawił się taki zupełnie nowy podmiot gospodarczo-polityczny. Przecież czy 20 lat temu ktoś słyszał o władzy rynków finansowych, że państwa muszą zrobić, że banki centralne, banki narodowe powinny, rządy powinny zrobić to lub tamto, bo tego oczekują rynki finansowe. Innymi słowy, to rzeczywiście jest wynik 20 lat, a może nawet niektórzy twierdzą, że więcej, polityki deregulacji i takiego zachwytu globalizacją. To jest, ujawniła się ta odwrotna, bolesna strona medalu. W związku z tym, w sposób oczywisty, jest głęboka potrzeba zredukowania znaczenia tego, co się określa jako rynki finansowe. Bo jeśli czytać różnego rodzaju ekonomiczne czy polityczne komentarze, no to okazuje się, że ważniejsze od tego, czego chce rząd Stanów Zjednoczonych, rząd Niemiec, rząd Rosji czy rząd Chin, jest to, czego sobie życzą niezidentyfikowane rynki finansowe. Rzeczywiście wyrósł nam tutaj taki po części niekontrolowany potwór, a po części ja sądzę, że są całkiem konkretne grupy i interesy, które już można tutaj zidentyfikować. I to jest kwestia pierwsza. Po drugie, jeśli chodzi o tę spiralę czy pętlę zadłużenia. To prawda, no proszę zauważyć, że wychodzenie z kryzysu zadłużeniowego na świecie dokonuje się w ten sposób, że dane kraje zadłużają się jeszcze bardziej. Czy to robiąc to wprost, tak jak robią to Stany Zjednoczone, no bazując na tym, że Stany Zjednoczone nie mogą zbankrutować, bo wtedy gospodarka światowa by zbankrutowała, ale to jest założenie, że bardzo duży nie może zbankrutować, bo wszyscy od niego zależą, to nie jest takie założenie pewne. Czy też robiąc to dzięki pewnego rodzaju inżynierii finansowej, jak robi to Europejski Bank Centralny. No, jakie są drogi wyjścia z tej sytuacji? Oba wyjścia są teoretycznie możliwe. Były w różnych okresach historycznych przerabiane. No, jedno wyjście jest niesłychanie ryzykowne. Wszyscy się go boją i moim zdaniem słusznie. To jest to, że mamy wielki garb zadłużenia. Żeby go obsługiwać, musimy się jeszcze bardziej zadłużać i on jeszcze bardziej rośnie. To znaczy co? Coś ten musi ten garb zjeść. Jaki jest potwór, który takie garby zjada? Inflacja. Prawda? No tylko inflacja to jest sposób albo to się robi za pomocą inflacji, albo kontrolowanej denominacji, co proponuje pan profesor Krzysztof Rybiński w odniesieniu do krajów południa Europy. Prawda? Nieekwiwalentnej wymiany pieniędzy, no ale wtedy musi być siła wojskowo-policyjna, która protesty ludności zdławi. W przypadku inflacji to jest pewien proces monetarny, gospodarczy i to oczywiście ten garb zje, tylko zje w taki sposób, że po raz kolejny pozbawi się ludzi dorobku, znaczy, że przede wszystkim ocaleją z tego najsilniejsi, a stracą wszyscy inni. I trzecia droga to jest droga, którą też już z którą mieliśmy do czynienia, Polska miała z tym do czynienia. To są kontrolowane rozmowy o restrukturyzacji długów. Był klub londyński, był klub paryski, jeden w odniesieniu do, to chodzi o długi PRL-u, zaciągane w okresie komunizmu. W jednym były skupione nasi wierzyciele prywatni z banków zachodnich, w innych państwowych były obligacje Braidego i tak dalej. Innymi słowy, najbezpieczniejsza byłoby to wyjście trzecie. Czyli takich bardzo szerokich, wręcz globalnych rozmów o kontrolowanej restrukturyzacji, czyli zmniejszeniu de facto, no bo to tak, zadłużenia. Kto to zablokował w Europie? Francuzi. To zablokowali Francuzi w negocjacjach nad pakietem fiskalnym, mówiąc, że to, że ciężar restrukturyzacji długu, tak jak jest w przypadku Grecji, obciąża też trochę wierzycieli prywatnych, to się nigdy więcej nie ma prawa powtórzyć. A dlaczego to zablokowali? Ano dlatego, że francuskie instytucje finansowe posiadają ogromne aktywa papierów włoskich, a Włochy są następne w kolejce do bankructwa i prezydent Francji nie chciał narażać swojego sektora finansowego na straty. Ale jeżeli, moim zdaniem, bo tutaj w grę wchodzą tak potężne interesy, że to tak łatwo się nie wyklaruje. Moim zdaniem dla wszystkich najbezpieczniejsze jest to wyjście trzecie, czyli kontrolowana restrukturyzacja długów, bo inflacja to jest potwór, który owszem zeżre ten garb, ale on zżera wszystko i może mieć w dziesiątkach krajów niesłychanie niebezpieczne konsekwencje polityczne. Jeżeli chodzi o nieekwiwalentną wymianę waluty tego, no to nie ma w wymiarze światowym takiej siły policyjno-wojskowej, która mogła to przeprowadzić, bo to oznacza tyle, że za jednego dolara, czy jedno euro, czy jednostkę monetarną, którą masz, w zależności od tego, jak to wyliczymy, otrzymujesz jedną drugą czy jedną trzecią. No, mało kto się na to godzi.
Odbierzmy następny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Panie Boże.
Szczęść Boże.
Józef z Warszawy.
Witamy Panie Józef.
Panie pośle, ponieważ jest Pan z Warszawy, będzie Pan na pewno wiedział, jak ta sprawa wygląda. A mianowicie, czy Stołeczne Przedsiębiorstwo Energii Cieplnej zostało sprzedane, a jeśli tak, to jakiej firmie, z jakiego państwa? Dziękuję, przechodzę na odbiór. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Józefie. To, o ile sobie przypominam, to było w kadencji 2001-2005, a może nawet wcześniej. Stoen został sprzedany firmie niemieckiej, bodajże RWE, znaczy jakbym był z Warszawy, to bym wiedział, bo bym otrzymywał rachunki. Ja mieszkam pod Warszawą, pod Grodziskiem.
RWE to jest przedsiębiorstwo energii elektrycznej.
Tak,
ja
nie,
tam od stołeczne przedsiębiorstwo energii cieplnej.
Tak, on, ja pamiętam duży konflikt w Sejmie, dotyczący prywatyzacji Steuenu i sprzedaży inwestorowi niemieckiemu. Ale może się mylę.
Już nasz słuchacz jest na odsłuchu, także już teraz nie mamy z nim
kontaktu. Tak, no pamiętam, bodajże pan poseł Gabriel Janowski wtedy mocno protestował.
Odbierzmy następny telefon, Radio Maryja, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kto się do nas zadzwonił?
Włodek.
Pan Włodzimierz, witamy pana Włodzimierz. Prosimy bardzo. Czy
jestem na antenie już?
Tak, jest pan na antenie.
Niech będzie pochwalony.
Kto? Pan Jezus.
Ja pytanie mam jedno do pana marszałka.
Słucham.
Mam i teraz jest taka sprawa, że dlaczego zaakceptowano grubą kreskę, która zniszczyła nam całą demokrację. I druga sprawa, dlaczego dopuszczono w ogóle do wyprzedaży złotej kury. Raczej kury jest nosiła złote jaja, jak między kable.
A pan z Ożarowa?
Słucham?
Czy pan z Ożarowa?
Tak.
Pamiętam tę sprawę.
Z Ożarowa oczywiście. Sprzedano zagranicznym kontrahentom, wiadomo, że z wydobycie tej rudy wydobywało się złoto, srebro, nikel, brąz i inne materiały pochodzące. Żeby taką gafę strzelić, to ja sobie nie wyobrażam, jak ta Polska ma długo istnieć i będzie istniała dalej. I następna sprawa, czy nie można w tej chwili zostawić jednego banku mocnego, zwrócić się do Polaków, żeby ten bank, który był czysto nas ojczyzniany i również te oszczędności, które będą w tym banku, jakiś, przypuśćmy, ten 1%, odprowadzać na dług istniejący. Bo ta gruba kreska przekreśliła wszystko, że ci, co nas gnębili, dzisiaj wszystko mają i zabrali z tej ojczyzny. Ja już mam też blisko 80 lat, ale coś takiego to przeżyłem pierwszy raz. I nie mówię już o sprawach, które ci ludzie z gwiazdą przekształcili na inne nazwiska sobie i dzisiaj robią to, co chcą z rządem naszym. Czyli są tak zwanymi doradcami wielkimi. I ci ludzie właśnie psują tą naszą demokrację, tą naszą ojczyznę. Szczęść Boże, dziękuję. Chciałbym usłyszeć odpowiedź.
Dziękujemy. Prosimy przejść na odsłuch.
Bogiem.
Poruszył pan parę spraw. No, jest kwestia grubej kreski. To jest dlaczego? No... Określona grupa polityków podjęła taką decyzję, moim zdaniem całkowicie błędną. Myślę, że tak jak to w życiu bywa, z bardzo różnych powodów. Część z nich, nie sądzę, żeby wszyscy, no, z powodu różnego rodzaju uwikłań. Część po prostu w dobrej wierze ciężko się myliła, a część po prostu wiedziała, że robi źle, tylko bała się konfrontacji, prawda? Bała się ostrzejszego starcia w tamtym okresie, czyli mieszanina uwikłań, strachu i dobrej wiary połączonej z bardzo złym rozeznaniem rzeczywistości, prawda? Bo ja tam nikomu, o nikim nie chcę mówić, że był taki jednoznacznie zły, bo to się miesza, przecież strach, oportunizm, dobra wiara i błąd co do rzeczywistości, różnego rodzaju zobowiązania i uwikłania, to jest normalna część życia, a niestety w tym przypadku to dało bardzo złą, bardzo błędną decyzję. Ja nie bardzo rozumiem, o jakiej firmie pan mówił, bo pan mówił o kablu, mi się skojarzyła ta sprzedaż kabli ożarowskich, ale potem pan mówił o jakiejś firmie wydobywczej, także nie bardzo umiem tutaj odpowiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o bank, no to jest tak, mamy bardzo zdepolonizowany sektor bankowy, prawda? To jest ewenement, że ponad 80% naszego systemu finansowego to są banki w większości pozostające w stosunku zależności do banków zewnętrznych. Nawet niektórzy, co trzeźwiej myślący członkowie obecnej ekipy rządzącej, zaczęli to dostrzegać i rozważać repolonizację, przynajmniej częściową repolonizację systemu, polskiego systemu bankowego, czyli przy dużych kosztach wycofywać się z błędu, który oni sami popełnili, bo niekiedy to są ci sami ludzie, ale akurat dobrze, że chcą iść w tę stronę. A tym bankiem, który jest nasz, to PKO BP. Natomiast nie bardzo rozumiem ten pomysł na inżynierię finansową, który pan tutaj zarysował, ale jeżeli w ogóle, a jestem za tym, starać się angażować te mocne polskie elementy polskiego systemu bankowego w jakieś operacje inżynierii finansowej mającej być jednym z czynników rozwiązujących problem naszego zadłużenia, to oczywiście to jest kierunek, w którym iść należy. Na pewno należy się przeciwstawiać temu, co jednak po różnych dyskusjach ten rząd zapowiada, czyli prywatyzację PKO BP.
Odbierzmy następne telefony. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Boże. Czy jest wygaszone radio?
Ewa z Niemiec.
A pani Ewa, bardzo prosimy.
Szczęść Boże, ojcze Zdzisławie i panie ministrze, panie marszałku, którego zawsze bardzo czule wspominam z czasów jego marszałkowania. Ale ja mam takie dwa pytania. Jedno, powiedzmy, nawiązanie do pana wypowiedzi, jeśli chodzi o podziały, ale to może później, jeżeli starczy czasu. A jedno może takie bardzo prymitywne, ale mieszkam od 71 roku w Niemczech i zresztą o tym też było wielokrotnie mówione w telewizji Trwam. Nasi sąsiedzi prowadzą politykę bardzo, bardzo dalekowzroczną. To widać, zwłaszcza jak z daleka widzi się więcej, dobre przysłowie. A nasze państwo, czy ersatz państwa, prowadzi politykę według dobrego niemieckiego przysłowia, myślą nie dalej niż do południa. Czy te zadłużenie, które zresztą banki od lat ludziom prywatnych, to sama obserwowałam, bo sama byłam nie ofiarą, bo się nie dałam w to wciągnąć, ale widzę tutaj na zachodzie ludziom prywatnym i krajom, bo niezależnie od tego, że się tam narzeka, że Grecja żyła ponad stan, że Włochy żyły ponad stan i tak dalej, ale z drugiej strony jest rzeczą przyznaną i to wielokrotnie tutaj słyszeliśmy w rozmowach niedokończonych, że tym państwo się dosłownie wmawiało kredyty i że nie bez powodu te państwa na te, prawda, potem, że państwa potem wspierają tą politykę bankową. Czy w efekcie to nie jest po prostu dalekowzroczna polityka imperialistyczna, żeby na zasadzie bez armat i bomb odebrać czy powiększać swoje tereny państwowe. Przecież ostatecznie tak, taki zasadzie w średniowieczu zostawiali książęta części swoich ziem i włości, powiedzmy za długi tym czy innym. Stara zasada likwy, która w ostatnich miesiącach była właśnie zakończonych bardzo ładnie i szeroko omawiana. I na tej zasadzie przecież już się trochę to brzdąkało, że mogliby Grecy oddać wyspy, że na tej zasadzie można bez jednego wystrzału odebrać ziemie zachodnie polskie z jednej strony w Polsce, a z drugiej strony odebrać Moskwa za długi, na przykład Gazpromu, odebrać Podlasie i tak ograniczymy się do księstwa warszawskiego. To jest jedna. A drugie, nawiązując do poprzedniego podziału, jeżeli chodzi o kręgosłup przetrącony, co mówi profesor Zybeltowicz, już przed paru laty pisał o tym przetrąconym kręgosłupie profesor Legutko w takiej wspaniałej książeczce Esej o duszy polskiej, a mój ulubiony Rymkiewicz też pisał w swoich dawnych wywiadach, które tylko po latach były drukowane, o podziale Polski na tych, co Polskę kochają, co nienawidzą, a teraz w swoim jubileuszowym dostaniu nagrody w Gazecie Polskiej, można przeczytać ostatniej, właśnie też powołuje się na Mickiewicza, na Polaków rozsądnych i Polaków szalonych. Ale to tylko taka drobna dygresja, ponieważ moja matka po dalekich, dziesiąta woda po kisielu, pochodzi od siostry Kościuszki, który też opierał się na chłopach, więc bardzo mnie to wzruszyło i bardzo się przyłączam do tej opinii o ludzie, o którą wypowiedział pan minister. I serdecznie pozdrawiam Zabę, którą bardzo chętnie wspominam.
Dziękujemy pani Ewo. Oddajemy głos panu posłowi.
Dziękuję pani Ewo. Jeśli chodzi o pozdrowienia dla Saby, to no niestety odeszła z tego świata, magnolia na niej rośnie. Ja ją czule wspominam. To była wierna towarzyszka 10 lat życia. Natomiast odniosę się do tego, co pani powiedziała. Jeśli chodzi o tę dalekowzroczność polityki, pewne i pytanie, czy nie chodzi tutaj w przyszłości o pewien ekwiwalent za długi terytoria. Ja powiem tak, nie sądzę, ale zgadzam się z tym, że Niemcy prowadzą na ogół politykę bardzo dalekowzroczną i starają się ją prowadzić. Niestety powinniśmy ich w tym naśladować. A prawdą jest, że w każdym razie obecny rząd to prowadzi tę politykę, jakby świat kończył się w południe i nie obserwuje tej zasady, którą pewien gospodarz kiedyś mi opowiedział, kiedy oraz patrza i końca bruzdy. Otóż tak, należy w polityce, w gospodarce patrzeć końca bruzdy. Natomiast skąd się, bo ma pani rację, Niemcy z tego kryzysu wyjdą relatywnie najsilniejsze. Mówię relatywnie, bo może ich też on poharata. On moim zdaniem, bo będzie trwał jeszcze co najmniej parę lat, wszystkich poharata. No ale jak... to jest tak, że nim gruby schudnie, chudy z głodu zdechnie, prawda? Czyli ktoś silny, jeżeli zostanie nawet mocno uderzony, słabiej to odczuje niż ktoś od niego dużo słabszy bądź bardzo, bardzo słaby. Prawda? Stosunki sił są zawsze stosunkami relatywnymi. Więc Niemcy z tego wyjdą wzmocnione. czy istniał jakiś plan ze strony Niemiec, żeby wprowadzić euro po to, żeby wywołać kryzys zadłużeniowy, prawda? No bo wprowadzenie euro było elementem, jednym z czynników, który spowodował w Europie kryzys zadłużenia. Powtarzam, nie jedynym, jednym z, i to bardzo, bardzo istotnym. I przecież nie można mieć pretensji do Hiszpanów, bo tam akurat rząd tak bardzo się nie zadłużał, no ale gospodarka się zadłużała, gospodarstwa domowe się zadłużały, że brali po wprowadzeniu euro, kiedy wyrównały się stopy procentowe, jak szaleni kredyty. No nie można, oni się zachowywali ekonomicznie racjonalnie. Konstrukcja strefy euro wprowadziła taką strukturalną nierównowagę, gdzie różniące się, będące w różnej sytuacji podmioty gospodarcze, zachowując się racjonalnie, działały na swoją w długiej perspektywie szkodę. No tylko fakt historyczny jest taki, że to nie Niemcy były głównym czynnikiem, który dążył do wprowadzenia euro. Wymusili to na nich Francuzi. Czemu to wymusili, to po dziś dzień, i czemu Francuzom tak zależało, to po dziś dzień jest zagadka. Są tacy, którzy twierdzą, że twarda polityka Bundesbanku przy marce utrudniała tak zwaną monetaryzację długu, czyli skup obligacji przez Bank Centralny Francji, bo pogarszały się relacje kursowe i Francja mogłaby się spotkać z nierównowagą w bilansie finansowym. Czyli że Francuzi w zamian za zgodę na zjednoczenie dostali od Niemców zgodę na wprowadzenie euro. Proszę Pani Ewo, to generalnie rzecz biorąc jest tak. Ja nie widzę w obecnych Niemczech takiego państwa, które świadomie prowadziło politykę imperialną. To jest trochę tak, że pojawiały się luki, pojawiały się słabości. Oni byli i są i byli silni i w sposób naturalny je wypełniali. Tak jak podobnie Rzym osiągnął w basenie Morza Śródziemnego stanowisko imperialne. Rzym nie chciał być imperium, tylko były zachwiania w stosunkach sił dla swego interesu, także bezpieczeństwa, wchodził w różne luki, po czym nagle okazało się, że już jest imperium i szalenie się to Rzymowi spodobało. To znaczy, to nie jest tak, że trochę tak patrzę na to, co w ciągu ostatnich 20 lat stało się z Niemcami. Ale że my mamy doświadczenie z realnym imperializmem niemieckim, tym XIX i XX-wiecznym, w tej najbardziej złowrogiej postaci, i mamy do czynienia z czymś, z ucieczką Niemców od własnej historii, od tego brzemienia historycznego, więc rzeczywiście taka interpretacja jak pani też jest racjonalna. To nie są jakieś strachy na lachy. A jeśli chodzi o podział, to różnie jest ten podział nazywany. On istnieje, tylko ja jestem w takiej głębokiej polemice z znakomitym poetą Jarosławem Markiem Rynkiewiczem. Ja mam taką, bardzo jednym z celów politycznych jest utrzymywanie minimalnej spójności wspólnoty narodowej. Otóż ja nigdy bym jako polityk nie powiedział, tak jak, ale poeta jest poeta, poeta nie jest politykiem, nie powiedział, co się podzieliło, to się już nie sklei. Bo to oznacza, że mamy takie pęknięcie, które będzie trwało wiecznie. Ja jako polityk mówię, co się podzieliło, to się winno skleić. I także przez ostry spór, także przez dyskusję, także przez konfrontację, niczego nie topiąc w takiej łatwej zgodzie, ja, nie rezygnując ze swoich racji, zamierzam dążyć do tego, by to, co się podzieliło, bo rzeczywiście się podzieliło, ale to, co się podzieliło, to się winno skleić. Nie, to jest tak, że istnieją minimalne jakby warunki spójności wspólnoty narodowej i zadaniem polityka, jednym z najgłębszych, jest troska o to, by one były spełnione.
Odbierzmy następny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Serdecznie pozdrawiam Państwa.
Witamy Pana Pawła.
I chciałem zapytać o taką rzecz Pana Marszałka Dorna. Czy Pan jako socjolog ocenia, że o jakości naszego życia Polaków decyduje nasz charakter narodowy czy czynniki zewnętrzne? No może tyle. Dziękuję. Szczęść Boże.
Boże.
Panie Pawle, no... jedno i drugie. Charakter narodowy to takie pojęcie, które można różnorako interpretować, ale ja jestem przekonany, że coś takiego, możemy się spierać o to, co to jest, ale coś takiego istnieje. I to powiem ostrożnie, w różnych okresach historycznych decyduje jedno i drugie. Czasami przewagę w jednych okresach historycznych mają okoliczności zewnętrzne, a to, że jesteśmy tacy, jesteśmy, sprawia, że w bardzo trudnych okolicznościach zachowujemy się tak, a nie inaczej. No, ale nie można powiedzieć, że na przykład nasz charakter narodowy odpowiada za to, że w 1939 roku napadli na nas z jednej strony Niemcy, z drugiej strony Związek Sowiecki. No to były okoliczności zewnętrzne, także ja tak to widzę, a charakter narodowy narodu kształtuje się w toku różnych doświadczeń historycznych.
Odbierzmy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Szczęść Boże, mówi Leszek Oliwy.
Witamy Pana Leszka.
Czy ja już jestem na antenie?
Tak, jest Pan na antenie.
Szczęść Boże, Ojcze, i pozdrawiam Pana posła Dorna. Ja postaram się w 3 minuty, jak sugeruje ojciec dyrektor, zwinąć się, ale mam parę ważnych spraw. Proszę Pana, Panie Pośle, przede wszystkim muszę zaprotestować przeciwko tym bałamutnym teoriom, które Pan tutaj wygłosił, że Unia Europejska miała być wspólnotą zakładaną przez katolików, jakąś Europą ojczyzn. Rzeczywiście, było tych trzech panów, de Gasperi, Schumann, Adenauer, ale oni faktycznie byli tylko wykonawcami planu, który im podsunięto, a prawdziwymi architektami Unii Europejskiej byli masoni, hrabia, Kaudenhove, Keller, Gies i Jean Monnet. I żałuję, że tutaj na antenie Radia Maryja nigdy nie było dyskusji na temat korzeni Unii Europejskiej. Otóż nie miała być to żadna wspólnota ojczyzn i wystarczą dwa przykłady. Hrabia Kaudenhove, Keller, Gies, którego działalność właściwie przypada już na pierwszą połowę XX wieku, w swoim dziele Pan Europa, już w 23 roku wydanym, ogłosił, że ukoronowaniem wszystkich działań paneuropejskich będzie utworzenie Stanów Zjednoczonych Europy na modłę Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, proszę Pana. A po wojnie nawet wystąpił z projektem utworzenia Federacji Europejskiej w ramach ONZ. Podobnie Jean Monnet. Ja tu mam nawet cytat, co powiedział Jean Monnet po słynnej deklaracji Schumana ogłoszonej w 50 roku. Poza i ponad węglem i stalą traktat kładzie fundamenty pod Federację Europejską. Władza ponadnarodowa jest nie tylko najlepszym środkiem rozwiązywania problemów ekonomicznych, jest także pierwszym ruchem w kierunku federacji. A proszę Pana, jeżeli Pan zajrzy sobie do tej deklaracji Schumana z roku 50, z maja 50 roku, ona jest w internecie dostępna, to tam nie znajdzie Pan ani jednego słowa o chrześcijaństwie. Nie pada takie słowo. Natomiast jest coś innego. Jest zjednoczenie, przemysłów Niemiec i Francji pod kierunkiem tajemniczej władzy najwyższej. Władza najwyższa pisana wielkimi literami. Proszę się nad tym zastanowić. To jest jedna sprawa. Druga rzecz. Proszę pana, więc Unia Europejska od początku jest chora. To jest choroba nieuleczalna. I my, licząc na to, że to będzie Europa ojczyzn, mylimy się. No to karmieni jesteśmy jakimiś bajkami. Jedynym sposobem, jest na to sposób oczywiście, pan mówił, że wy zbieracie jakieś tam podpisy, jakiś tam gdzieś ktoś ma poprzeć i to. Ja mam lepszy sposób, panie pośle Dorn. Od początku głosiłem to samo. Wystąpić z tego kołchozu. Wystąpić, bo następują takie straty niepowatowane, które będziemy odrabiać dziesiątkami lat. Wie pan doskonale, że zniszczenie Polski trwa od roku 91, kiedy podpisano traktat stowarzyszeniowy. I w imię tego traktatu, zaraz po tym traktacie, najpierw przez 12 lat przygotowywano nas, wykańczając naszą gospodarkę. Pan obecny komisarz Lewandowski wycinał, sprzedawał wszystko, co się dało. Trzeba było rzucić Polaków na kolana, żeby już tylko w Unii Europejskiej zobaczyli swoje zbawienie. I wtedy dopiero było to referendum akcesyjne. Także opuścić Unię Europejską jak najszybciej i to jest jedyny ratunek. I co dalej? Aha, przy okazji niech pan odpowie, jak pan głosował 1 kwietnia 2008 roku w sprawie ratyfikacji traktatu lizbońskiego, bo to jest też ciekawa sprawa. To jest kolejny krok, który nas dobił. Otóż wszystkie rządy, absolutnie wszystkie rządy ostatniego dwudziestolecia w tym samym kierunku nas prowadziły. Jedne szybciej, drugie wolniej i nawet panowie Kaczyńscy zafundowali nam laurkę, to jest traktat lizboński. Traktat lizboński to jest dziecko braci Kaczyńskich, wynegocjowane, podpisane. A na końcu zaproszono masonerię do Polski, żeby uroczyście się tu zainstalowała. Także proszę państwa, tylko i wyłącznie suwerenne państwo narodowe, tylko Chrystus Król i nasza własna droga. I teraz pytanie, co zrobić? Drogi ojcze, ostatnia moja myśl. Ja spodziewałem się, że w końcu rozpoczniemy tutaj jakąś formację naszych słuchaczy, formację narodu w kierunku odbudowy państwa cywilizacji łacińskiej. Przecież cywilizacja łacińska stanowi społeczny fundament naszej wiary. Ojciec doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Przecież to Kościół pracował całe wieki na tym, żeby na tym korzeniu, na tej dziczce personalistycznej cywilizacji rzymskiej zaszczepić chrześcijaństwo i na tym zbudować wspaniałą cywilizację łacińską. I jeżeli my cywilizacji łacińskiej nie odbudujemy, to nasza wiara będzie się sypać. To jest jedyna szansa, żebyśmy odbudowali państwo cywilizacji łacińskiej. I ja nigdzie nie słyszę wykładu, jak to zrobić. A przecież jak czytuję Nowy Przegląd Wszechpolski, tam jest wszystko po kolei, krok za krokiem wykładane. I prowadzi do czego? Prowadzi do projektu konstytucji, jak zbudować państwo cywilizacji łacińskiej. Bardzo proste, ale to trzeba narodowi przekazać. Jakie są zasady w gospodarce, w polityce społecznej, jak to funkcjonuje. A więc praca formacyjna, a nie rzucanie się na ramy w ramiona w objęcie jakiejś jednej partyjki, drugiej partyjki. Przedtem byli Kaczyńscy, teraz będzie ta druga dziczka, tam, którą pan reprezentuje, z panem Ziobro i panem Kurskim. Jak to się nazywa, Solidarna Polska czy coś innego. Przy to nie ta droga, panowie. Z Unii Europejskiej trzeba wyjść i trzeba odbudować państwo cywilizacji łacińskiej. I teraz moje ostatnie
zdanie. Miały być 3 minuty.
Ojcze, dobrze, już ja nie będę, ale muszę to powiedzieć. Kiedy ja prosiłem już wcześniej, żeby pochylić się nad projektem konstytucji zbudowanej stricte na prawie naturalnym, naprawdę na nauczaniu Jana Pawła II, to niestety odpowiedział mi ojciec dyrektor na antenie, to co ten pan z Gdańska sobie myśli, to my teraz będziemy się nad konstytucją zastanawiać, a może będziemy jeszcze sadzić kartofle. Bardzo boleśnie to odebrałem. Rzeczywiście, sadzić kartofle i zbierać je później wymaga dużo pracy, ale można było potem wiercić w ziemi, szukać wody, potem może była telefonię komórkową zakładać. Na to wszystko jest czas, ale na pochylenie się nad cywilizacją łacińską, na formację narodu, na przygotowanie narodu do odbudowy tej cywilizacji nie ma czasu. Bardzo smutne. Dziękuję pięknie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Panie pośle, pan pierwszy, ja też będę miał tak. swój komentarz.
No, postaram się cokolwiek krócej niż pan Leszek, który poruszył no, następujące kwestie, że u źródeł Unii Europejskiej, wtedy najpierw była Europejska Wspólnota Węgla i Stali, Energii Atomowej, no, mówmy Unia Europejska odnosząc to, czy wspólnot, o, wspólnot europejskich, to byli też masoni. A byli, to prawda. Że choć to nie chodziło o tych tam masonów, którzy w 23 roku napisali o paneuropeizmie. To byli także byli albo kryptokomuniści i to też byli, choć zerwali ze Związkiem Sowieckim. Natomiast w sensie tych, którzy jakby umożliwili i dali impuls polityczny i sprawowali nad tym kontrolę, no to byli, tak jak mówiłem, politycy chrześcijańscy. No, w każdym wielkim przedsięwzięciu są ludzie różni, którzy czasami działają dla odmiennych celów. No, należy się jakby z tym pogodzić, że życie jest skomplikowane, a ludzie są różni i że, ale jest tak, że możemy uchwycić podstawy ideowe tego, co się stało i kierunek, w którym to szło. Że potem, że Unia Europejska wyrodziła się na przykład pod względem ideowym i mocno zdegenerowała, a to jest prawda, to ja się z tym zgodzę. Tylko jakie ludzkie dzieło czasami się nie psuje? Jak się psuje, to trzeba je naprawiać. No, Pan Bóg jest doskonały. A ludzkie dzieła, no, są niedoskonałe, psują się, niszczą. Trzeba potem to naprawiać. Pan Leszek mówi, no, że to w ogóle koniec Europy. Tylko panie Leszku, no niech pan się zastanowi nad 50. rokiem. I zastanowi się z perspektywy Polaka. Może nie obrońcy państwa cywilizacji łacińskiej, tylko Polaka. A co było przedtem, od utraty przez Polskę niepodległości? No, z punktu widzenia Niemiec czy Francji, najlepsze lata to jest XIX wiek do I wojny światowej. Tylko nas, Polaków, w tym ładzie nie było. To by pan nam zalecał. A potem były dwie wojny światowe. Najpierw miliony poległych, miliony pomordowanych, no w znacznej mierze w II wojnie i w pierwszej poległych i wymarłych z chorób, a w drugiej jeszcze poległych, wymarłych z chorób i wymordowanych Polaków. Taka to była różowa Europa, która by się panu podobała jako Polakowi? No to niech pan się zastanowi. Jak głosowałem w sprawie traktatu lizbońskiego? Mówię szczerze, głosowałem za. Uważałem i może się myliłem, że skoro, znaczy miałem do pana premiera Jarosława Kaczyńskiego i mówiłem mu to, żal o to, że nawet nie próbowano zrealizować, nie próbowano podczas szczytu podjąć walki o inne rozwiązanie w ramach traktatu lizbońskiego. O rozwiązanie związane z pierwiastkiem. Że pierwiastek na pierwszym spotkaniu już odpuszczono. Uważałem później, może błędnie, że skoro niestety traktat został podpisany, to choć on mi się nie podoba, to trzeba go ratyfikować. Mówię uczciwie, jak było, ja się od odpowiedzialności nie uchylam. No tutaj jest o niszczeniu Polski od 1990 roku, o grabieniu Polaków. No to rozumiem, przed 1990 rokiem to było tak wspaniale, jeśli chodzi także o rozwój gospodarczy i stosunki własnościowe. No panie Leszku, niech pan jednak przyjmie do wiadomości, że naszym problemem nie jest to, oczywiście pogłębiły się fatalnie nierówności społeczne, ale jeżeli spojrzeć, to myśmy nadgonili 2/3 dystansu, znaczy do średniej unijnej. Nasz problem polega na tym, że z różnych powodów stanęliśmy w miejscu i potrzeba olbrzymiego wysiłku tego drugiego skoku. I te szanse są niestety nietworzone czy niewykorzystywane. I oczywiście te ostatnie 20 lat to także duży katalog błędów, zaniechań i niesprawiedliwości. Ale to także katalog różnego rodzaju sukcesów, przede wszystkim Polaków, przede wszystkim polskich rodzin. No nie żyjemy na pustyni z tego powodu. Nie wiem, co pan rozumie przez państwo cywilizacji łacińskiej. No tyle powiem, ale pańskie wystąpienie odebrałem tak. No, tu wszędzie noc, groza, mrący z głodu i wymóżdżeni Polacy dokoła. Znaczy, jest dużo niesprawiedliwości, jest dużo krzywdy, jest dużo błędów, jest także dużo złej woli, jest dużo knowań i dużo spisków, ale jest także dużo sukcesów, dużo dynamizmu. Życie jak zwykle jest skomplikowane. A my powinniśmy robić wszystko, by iść do przodu.
Panie pośle, pan pozwoli, że ja też się czuję wezwany do apelu, więc tylko krótko się ustosunkowuję do pana Leszka, do jego wypowiedzi, ponieważ tu Radio też Maria zostało tak podsumowane. Dla mnie troszeczkę dziwnie, bo ja tylko bym zapytał, pan uważa, że Radio Maria powinno przede wszystkim formować właśnie to państwo cywilizacyjne polskie o cywilizacji łacińskiej, a ja chcę powiedzieć, że zadaniem Radia Maryja jest nade wszystko formowanie ludzkich sumień właśnie w duchu Ewangelii. I czyż przez te 20 lat nie przywracamy pośród rodaków tej pamięci o chrześcijańskich korzeniach Polski? Nie przypominamy o tym i do tego też zachęcamy, że Polska powinna być budowana, formowana na prawdzie Ewangelii, a jeżeli na prawdzie Ewangelii, to też i w miłości wzajemnej, otwarciu do każdego człowieka, nie tylko w zamknięciu się we własnym narodzie. Chrystus nie zamykał się tylko w swoim narodzie, więc szczególnie dzisiaj też kontynuując myśl pana posła, byłego marszałka też Sejmu, My też w dzisiejszym świecie, w dzisiejszym czasie musimy być bardzo inteligentni, ubogaceni mądrością Ducha Świętego, który nam pomaga, jak mamy się otwierać, jak mamy innych pozyskiwać dla tej jednej rodziny, Chrystusowej rodziny. I proszę pana, Radio Maria nigdy się nie wiązało z żadną partią, a my po prostu chcemy budować jedną rodzinę, która za bazę ma Ewangelię Jezusa Chrystusa. I myślę, więcej komentarzu nie trzeba. Można by jeszcze wiele mówić, ale niech to wystarczy. Odbierzmy następny telefon, Radio Maryja. Prosimy bardzo. Linia upadła. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Halo?
Tak, jesteśmy na antenie Radio Maryja. Przy czym?
Boże.
Jest już radio wyłączone?
Tak, już wyłączyłem.
Proszę bardzo.
No właśnie, ja też nie wiem, dlaczego ludzie mają takie dziwne pomysły z tymi pretensjami. Tak samo chciałabym, ponieważ jest pan marszałek i teraz jest w Solidarnej Polsce, a wielu malkontentów też dzwoni. Ja nie miałam do tej pory możliwości na ten temat się wypowiedzieć i że się dzielą.
To może się pani przedstawić, tylko będzie nam milej, wiedząc.
Zofia z Krakowa.
Pani Zofia, dziękujemy. Proszę bardzo.
I ja myślę, że bardzo dobrze nawet, bo przynajmniej mamy teraz dwie prawicowe, będzie, bo jeżeli jeszcze się ukonstytuuje do końca ta partia z panem marszałkiem, no, że tak powiem. Chodzi mi o to, że będzie przynajmniej większy wybór na prawicy, to raz. Mogą się wzajemnie, nie powinni się właśnie, powinni się wspierać raczej niż, a zawsze różnice jakieś są, więc bardzo dobrze, bo tutaj pan Ziobro jest młodszy i tego. I młodsi mogą, jeżeli chcą wybierać, to mogą między jedną a drugą partią, bo wiadomo, że jedna partia prawicowa nie da sobie rady z tym, co się już w Polsce porobiło i podzieliło, także że powinna być właśnie przeciwko tym, które już tak bardzo są, no, przeciwko Polsce powiedziałabym nawet, bo to, co Platforma wyprawia, to przecież to jest, no ja nie wiem, czy to oni do końca będą mogli ten rząd utrzymać. Wiesz, to, co się dzieje już teraz, a kłamstwo na kłamstwie jest to, co mówi premier, co mówi ten cały rząd, co oni, do czego oni dążą. No, no to właśnie gorzej niż zapowiada się, że u nas będzie jeszcze gorzej niż w Grecji, jeżeli tak, bo tam przynajmniej jeszcze mają wyższe, przynajmniej zarobki, mają wyższe te dla ludzi opieki, czy jak, a u nas nie ma tego nawet i tego wszystko poobcinane, no więc jak ci ludzie mają w tej biedzie, będą i w tym, i w tych dużych teraz, które będą te podwyżki jeszcze, a jeszcze w przyszłym roku, jeśli chodzi o właśnie bardzo dobrze, że starają się myśleć przynajmniej, żeby się zmobilizować z tymi państwami, które nie chcą płacić za to, co oni wymyślają, chodzi o to CO2. No przecież to też nie jest dobre dla nas. To jest dobre dla tych, co na tym zarobią. I nic więcej o to tu chodzi. To wcale nie chodzi o to, żeby rzeczywiście pomogło to, jeśli chodzi o ekologię i ludzie powinni się jeszcze, a propos już teraz we środę, jak będzie, prawda, ta ostatnia odsłona tych aktów, że tak powiem, jeśli chodzi o telewizję Trwam. Ja myślę, że powinni się właśnie was, przynajmniej tam w pobliżu warszawiacy, pójść pod Sejm i z transparentami właśnie pokazać, że już teraz, i że będziemy się mobilizować. Mnie trudno wyjechać, bo trochę za daleko mieszkam, ale gdybym była mieszkanką Warszawy, to bym poszła. Nawet jeśli będzie mróz. A ma się trochę będzie, przynajmniej nie będzie tak duży mróz, tylko tam jakieś mniejsze. Więc powinni ludzie się zmobilizować, co oczywiście chcą oglądać, bo ta telewizja tam to nie tylko, że i dla dzieci bardzo i poradnikowe, no naprawdę cały przekrój, żadna telewizja nie ma. I porady, i modlitwa oczywiście, i wszystkie te z Rzymu, prawda, z Ojcem Świętym. Wszystkie te przekazy, a tak to później, przecież oni tego nie pokażą, bo oni będą spróbowali swoją jakąś, przecież już te komórki religii, tylko co tam mówią. No to mówią w duchu tego księdza, który już tam, no, już się już nieraz wykazał, co potrafi. No to ja nie wiem, czy katolicy tak mogą dalej myśleć, no bo jeżeli chcą się naprawdę modlić i wierzyć w Boga, to muszą to wykazywać nie tylko jakimiś tymi tam modami, tylko to, co rzeczywiście jest i dla Polski dobre, i dla Kościoła, i szanować się wzajemnie. No, tak uważam. A teraz już mieliśmy te wszystkie, prawda, wystąpienia. To co się i te pieniądze, które wydają, to marnotrawstwo. Już o stadionie nawet nie wspomnę, ale i te drogi, i to wszystko. Wszystko to się marnuje, a na ludziach bezczelnie, na tych najbiedniejszych, chorych dzieciach, na tym chcą sobie odbić. No, no a podnoszenie z wieku, no to wiadomo, no, chcą zamiast eutanazji, no, żeby to tych starszych, nieproduktywnych już, no to no, to będą mieli z głowy, no, jeżeli więcej będzie umierało jeszcze. No. Wojny nie trzeba, tylko rządów PO, to tak wyjdziemy, jakbyśmy przeszli wojnę. Taką, która już przy powstaniach, które były, prawda? W XVIII czy XIX wieku. To ja już chyba na tym skończę.
Pani Zofio, bardzo dziękujemy za pani wypowiedź. Szczęść Boże pani. Panie pośle, myślę, że już tym telefonem będziemy kończyć, ale myślę, warto, gdyby pan się też ustosunkował do tej wypowiedzi. To jest typowy głos, myślę, dzisiejszego Polaka.
Tak, no przy czym ja bardzo pani Zofii jestem wdzięczny za dobre zdanie o nas. No nie będę tego wątku partyjnego rozwijał, bo to nie jest dostosowane do Radia Maryja. Powiem tylko tyle, że naszym marzeniem jest, by z tą z PiS-em, tą drugą partią prawicową, nasze stosunki polegały na szlachetnej rywalizacji, czy jak w Potopie czytamy, szlachetnej emulacji o przywiązanie do narodu, przywiązanie do ojczyzny, do służby państwowej. Ja podzielam troskę pani Zofii i to jest tak, że ja odniosłem wrażenie, bo to była wypowiedź bardzo wielowątkowa, że pani Zofia jest bombardowana coraz to nowymi, niedobrymi informacjami, groźnymi. I dla niej tu chodzi o poziom życia. Odbiera także zagrożenia dla telewizji Trwam, z którą i słusznie jest bardzo związana, o zagrożenia dla wspólnoty narodowej. No co tutaj można odpowiedzieć? Różne były zagrożenia, także w ciągu tych 20 lat i były potworne zagrożenia i potężne ciosy w tej w nowożytnej, nowoczesnej historii Polski. No, ale ducha nie gaśmy, prawda? Proszę zauważyć, wezmę jeden fragment związany z tą rozgłośnią, z telewizją Trwam. No, czy wtedy, kiedy to wszystko się zaczynało, a zaczynało naprawdę bardzo, bardzo skromnie, z zapałem ludzkim, umiejętnością, także twardością i ojca dyrektora, i jego współpracowników, to zapewne były plany, ale po tych wielu, nie tak wielu latach jak na zakres, jest rozgłośnia prowadząca pracę ewangeliczną i która daje wyraz i nie daje zamilczeć pewnego ważnego segmentu opinii narodowej. Jest telewizja, nie dają jej miejsca na multipleksie, ale jest. Jest szkoła wyższa, jest fundacja. No jakżeż można mówić, że jest coraz gorzej, kiedy jeżeli patrzeć na to, co się na konkretne instytucje, dzieła, widać, że i ojcowie redemptoryści, i znaczna część katolickiej opinii publicznej, i księża, i świeccy, jakby działając razem, no stworzyli coś, co ma bardzo mocne podstawy, na co spadają ciosy, ale co wygląda na to, przetrwa bardzo wiele burz. No przecież ja mam takie poczucie, choć teraz jestem jako polityk w opozycji, choć moja droga, naprawdę te minione 20 lat to nie były cały czas takie lekkie czasy, że idziemy jako, że gromadzą się zagrożenia, biją pioruny, są różne pułapki, ale idziemy do przodu. I jak patrzę na Radio Maryja, Telewizję Trwam, nasz dziennik, cały ten zespół instytucji, który podtrzymuje narodowego ducha, wierność tradycji, który także ewangelizuje w tym podstawowym wymiarze religijnym, no to jak tu mówić, że nie idziemy do przodu, skoro idziemy? No spójrzmy na to, co było w początku lat 90., kiedy ogłoszono grubą kreskę, prawda? Rysowało to się wtedy o wiele bardziej, że może być o wiele bardziej ponura.
Wracając do tej grubej kreski, tak naprawdę my teraz z perspektywy tych lat możemy powiedzieć, co ona mogła, jeszcze ją odkrywamy, prawda? Ale też między innymi na antenie Radia Maria Telewizji Trwam odkrywamy, wydaje się, nam bliską historię, a która ma tyle tajemnic. Panie pośle, panie marszałku, bardzo mi się podobało, że pod koniec właśnie tego spotkania z panem, ze słuchaczami Radia Maryja, padły te słowa z ogromnym entuzjazmem ducha nie gaśmy, chociaż temat wydawał się negatywny, bo chcieliśmy mówić i mówiliśmy o pogłębiającej się marginalizacji Polski w Unii Europejskiej. Mówiliśmy też o zagrożeniach pakietu klimatyczno-energetycznego. Pan próbował nam tutaj przybliżyć i nas niejako też uwrażliwić na to ogromne niebezpieczeństwo. Ale też i Pan nam pomagał znajdywać drogi wyjścia. Ale myślę przede wszystkim uczymy się razem pozytywnego myślenia poprzez właśnie budzenie świadomości narodowej. Na koniec może taka też i puenta ze strony pana posła, też dajemy okazję taką szczególnie ludzką. Może pan ma też to pragnienie, żeby kogoś pozdrowić z tego miejsca i przy tej okoliczności.
Ja bym w związku z tym, bo to są wierni słuchacze Radia Maryja, może mnie akurat teraz słuchają, choć może poszli spać, bardzo chciał pozdrowić moją kochaną teściową i mojego kochanego teścia.
Czy może pan zdradzić, gdzie mieszkają? Albo
W Gliwicach.
W Gliwicach mieszkają. Cieszymy się bardzo. Tam niedawno mieliśmy okazję też uczestniczyć poprzez transmisję telewizji Trwam i Radia Maryja w ingresie nowego biskupa ordynariusza, księdza biskupa Kopca. Bardzo dziękujemy za to przybycie do naszego studia w Toruniu. Wiem, że jeszcze czeka podróż. Już się zdradził pan poseł, że nie ma nawet czasu, żeby tutaj odpocząć.
No tak, ale w słusznej sprawie dla ojczyzny, ponieważ dzisiaj w nocy wyjeżdżam do Strasburga po to, żeby prowadzić rozmowy, żeby zgromadzić te 7 krajów wokół inicjatywy zawieszenia pakietu klimatyczno-energetycznego, żeby w 7 krajach zebrano co najmniej 1 000 000 podpisów, a to wymaga po prostu rozmów także z europosłami z innych niż Polska krajów w Strasburgu i po to tam jadę. W środę zaczyna się Sejm, więc w południe, w środę będę z powrotem.
Mamy nadzieję, że gdzieś tam w tych rozmowach zostanie wspomniana telewizja Trwam, która niestety w Polsce, pomimo że jest praktycznie w tej chwili i jako jedyna telewizja o charakterze katolickim, poprosiła o miejsce na multipleksie, czyli na platformie cyfrowej naziemnej. I ufamy, że przy pomocy właśnie tego poparcia całego narodu i też reakcji Zachodu, że uda się nam to miejsce otrzymać.
To proszę ojca i drodzy słuchacze, ja powiem tak, jeżeli to wprawdzie poprawność polityczna, ale precedensów należy się chwytać. Otóż ja uważam, że tej skandalicznej decyzji, jakim było nieudzielenie koncesji telewizji Trwam, w tej sprawie trzeba także odwoływać się do pewnych nacisków międzynarodowych. Nie ma w tym nic złego. Jeżeli było tak, że Parlament Europejski, komisarz unijny, kiedy na Węgrzech jakaś rozrywkowa telewizja nie dostała, czy radio nie dostała koncesji, bądź nie odnowiono jej koncesji, ale nie wiążąca jakiejś, nie realizująca jakiejś misji publicznej, to bodajże jedna z pań komisarz z Komisji Europejskiej wysyłała listy z interwencją, no to jest swego rodzaju precedens. Może by w instytucjach europejskich zastanowiono się, jak ten wymóg pluralizmu i wolności jest spełniany przez decyzję układu obecnie rządzącego w Polsce, no bo że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która nie dała koncesji, jest emanacją tego układu, a nie żadnymi bezstronnymi mędrcami, którzy zostali tutaj skierowani nie wiadomo skąd, jeśli nie z Platformy Obywatelskiej, z Księżyca, to takie pytania należy postawić, no i sądzę, że europosłowie z Solidarnej Polski, a mam nadzieję, że nie tylko oni, będą w tym kierunku podejmować działania w Parlamencie Europejskim.
Przypominam naszym słuchaczom, gościem naszych rozmów niedokończonych był pan poseł, były marszałek Sejmu Ludwik Dorn. Bardzo dziękujemy i życzymy szczęśliwego powrotu do Warszawy i szczęśliwej podróży do Brukseli.
Dziękuję bardzo.
Ja państwu bardzo dziękuję za uwagę. Wszystkim, którzy się dodzwonili, mieliśmy pewnie różne zdania, ale wszyscy pokornie szukamy prawdy i wszyscy pokornie prosimy Ducha Świętego, aby nas do tej prawdy przybliżał.